Rozmowa dnia.
Z nami połączony jest profesor Dariusz Filar, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Czy pomysł na skorzystanie z zasobów Narodowego Banku Polskiego w budowaniu naszej obronności to może być pomysł na wagę złota?
Nie, w moim przekonaniu to jest bardzo zły pomysł. Czy właściwie tu nie ma żadnego pomysłu? Dlatego, że rzeczywiście istnieją oficjalne aktywa rezerwowe i rzeczywiście część tych aktywów stanowi złoto. I faktem jest, że cena złota na rynku światowym w ostatnich 2 latach poszła w górę, więc w związku z tym dokonano w Narodowym Banku Polskim zapisu księgowego, który się nazywa rezerwa z przeszacowania, czyli wyceniono wyżej to posiadane złoto, ale to jest wyłącznie zapis księgowy. To nie jest powstanie jakiegokolwiek zysku, jak zwykli mówić niektórzy.
Niektórzy proponują wprowadzenie drogą ustawy pewnych rozwiązań, które ten zysk na papierze albo ten teoretyczny zysk miałyby przekuć w realne pieniądze, które trafią do przemysłu zbrojeniowego. Zresztą o takim rozwiązaniu dziś rano na naszej antenie mówił wiceprezes NBP Artur Soboń.
Tak, tylko że znowu trzeba pamiętać, po co funkcjonują rezerwy w banku, jaka jest rola tych aktywów rezerwowych. Mianowicie ich podstawowym zadaniem jest stabilizowanie kursu złotego. I ja zwracam uwagę na to, że od 2000 roku, kiedy przeszliśmy do kursu płynnego i przeszliśmy wówczas 26 lat temu przy poziomie kursu 4 zł 16 groszy za euro, do dzisiaj udało się ten stabilny kurs utrzymać. Toczą się dyskusje, czy rezerwy są za duże, czy są za małe. Są różnego rodzaju przeliczniki, których używają niektóre instytucje międzynarodowe, typu jaka powinna być relacja rezerw do importu kraju i tak dalej. Pomijając to wszystko, ja bym powiedział tak, jeżeli przez 26 lat te rezerwy zgodnie z zadaniem, jakie mają, stabilizowały kurs, no to nie psujmy tego.
Chociaż są takie głosy również wśród ekonomistów o tym, że tego złota być może mamy nawet trochę za dużo w rezerwach Narodowego Banku Polskiego, więc ten nadmiar moglibyśmy wykorzystać na finansowanie zakupów w sektorze obronnym.
Znowu, tak jak powiedziałem, te wyliczenia typu ile, jaka wielkość jest właściwa, jaka jest niewłaściwa, czy to jest za dużo, czy za mało, do mnie dużo bardziej przemawia to, że rezerwy spełniały prawidłowo swoją rolę, ale nawet gdybyśmy popatrzyli z tej strony, to złoto według dzisiejszych cen to jest równowartość jakichś 340 miliardów złotych. Wszystkich naraz nie możemy sprzedać i co bardziej rozsądni ekonomiści, którzy nawet są zwolennikami sprzedaży złota, zwracają uwagę na to, że osiągnięcie takiego poziomu zysku czy środków z tego tytułu, jakie byłyby porównywalne z sejfem europejskim, to moglibyśmy zgromadzić po 4-5 latach.
Czyli nie jest to perspektywa tego europejskiego sejf, tylko
nie, no
znacznie
oczywiście
dłuższa.
Sejf europejski może zacząć działać w gruncie rzeczy natychmiast, chociaż opóźni się na skutek prezydenckiego weta, bo będzie tu trzeba różnych dostosowań dokonać. Natomiast te fantasmagoryczne środki z banku centralnego mogłyby się zmaterializować dopiero po latach.
Jeżeli chodzi o pewne operacje na rynku złota, które Narodowy Bank Polski mógłby przeprowadzić, to wspomniany wcześniej Artur Soboń przekonywał, że w zasadzie bezkosztowo, for free, jak to tłumaczył, mogliby maklerzy Narodowego Banku Polskiego takie operacje prowadzić i w ten sposób zarabiać dla państwa, nawet bez jakiejś
koniecznej
ustawy.
są na świecie prywatne fundusze podwyższonego ryzyka, które zarabiają w ten sposób, ale ja nie jestem zdania, że tego typu grę mógłby prowadzić Bank Narodowy.
Bo ryzyko zbyt duże?
To nie jest jego zadanie. Oczywiście to nie jest zadanie Banku Centralnego. Jest poza tym jeszcze jedna sprawa. Gdyby te środki rzeczywiście się materializowały i oznaczały wprowadzanie na rynek dodatkowych złotych, no to te złote musiałyby zostać poddane tak zwanej sterylizacji. Polski sektor bankowy jest nadpłynny. Cały czas bank to reguluje, przeprowadzając operacje otwartego rynku, które przeprowadzane są przy podstawowej stopie banku 65. I takim procesem sterylizowania musiały być objęte te środki uzyskane ze złota. Czyli znowu w pewnym
drożej niż europejski safe, mówiąc
mogą,
bardzo
tak,
w dużym skrócie.
Pewne operacje mogą być bezpłatne, ale one pociągną za sobą kolejne koszty.
Panie profesorze, jeszcze na koniec zostały nam 2 minuty, więc muszę zapytać o sytuację na Bliskim Wschodzie i sytuację na rynku paliw. Czy musimy się spodziewać wzrostu inflacji, zmiany prognoz inflacyjnych, czy musimy pogodzić się z tym, że nie będzie dalszych obniżek stóp procentowych?
Znaczy, ja byłem szczerze powiedziawszy zdziwiony już tą ostatnią obniżką, bo w tak ryzykownych czasach jak dzisiaj, nawet mając niską inflację, bo taką na szczęście mamy, ale zawsze trzeba patrzeć na 1,5 roku do 2 lat do przodu, wydawała mi się ta decyzja troszeczkę zbyt śmiała. Natomiast no, w tej chwili wszyscy próbują odgadnąć, w jaki sposób, jak długo będzie trwał konflikt na Bliskim Wschodzie, jak odbije się na cenach ropy, co oczywiście będzie się przekładać na ceny innych artykułów. I tu myślę, w polityce pieniężnej potrzebna jest bardzo duża ostrożność.
Narodowy Bank Polski będzie aktualizował swoje prognozy inflacyjne, jeżeli ten konflikt będzie się przedłużał. Nie mamy tutaj niestety żadnej pewności, co się wydarzy, bo tej pewności nie dają nam wypowiedzi amerykańskiego prezydenta.
Oczywiście, oczywiście. Natomiast bank, przygotowując kolejną projekcję inflacyjną, będzie musiał uwzględniać to, co w sytuacji geopolitycznej się zmieniło.
Zakładając ten wstępny scenariusz miesięcznego konfliktu, jak długo będziemy odczuwali na rynkach następstwa, znaczy, tego
to się
konfliktu?
Zawsze oczywiście przekłada z pewnym opóźnieniem, ale to jest zadanie do analiz tych analityków, którzy zajmują się konkretnie rynkiem ropy naftowej.
Profesor Dariusz Filar, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.